Dzień dobry Państwu. Wznawiam obrady. Otwieram posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego celem wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Stwierdzam, że na dzisiejszym posiedzeniu według listy obecności w dzisiejszym posiedzeniu nie bierze udział czworo sędziów, a zatem mamy wymagane kworum do dalszego obradowania. O ile nie usłyszę sprzeciwu, zarządzę kontynuowanie rejestracji obrazu i dźwięku. Sprzeciwu nie słyszę. Czy na salach? I też nie mamy zgłoszenia sprzeciwu. Bardzo dziękuję. Informuję Państwa członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, iż wpłynął dziś wniosek do biura prasowego Sądu Najwyższego o umożliwienie wideorejestracji przebiegu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ze strony stacji telewizyjnej TVN24. W związku z tym poproszę pana dyrektora Śledziewskiego o ustalenie, a następnie poinformowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, czy istnieją techniczne możliwości udostępnienia pomieszczeń w celu rejestracji przebiegu zgromadzenia przez przedstawicieli środków społecznego przekazu. Jeśli oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa koniecznych, jeśli ze strony Państwa sędziów nie usłyszę sprzeciwu i takie możliwości będą, nie dostrzegam przeszkód, aby ten wniosek uwzględnić, ale także wówczas udostępnić możliwość rejestracji w zakresie oczywiście możliwym technicznie i z uwagi na środki bezpieczeństwa, także innym zainteresowanym stacjom czy przedstawicielom środków społecznego przekazu. Bardzo proszę, ogłaszam w takim razie 10 minut przerwy, aby umożliwić właściwym jednostkom kancelarii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ustalenie takich możliwości i następnie zostaniemy, jak ufam, poinformowani, czy one są. Będziemy procedować w tym zakresie dalej, a także prowadzić zgromadzenie. Informuję, że na posiedzeniu stawił się pan prezes Kozielewicz, w związku z tym...
Chciałem usprawiedliwić się. Proszę Państwa, siedziałem 10 minut w windzie, bo się zatrzasnąłem. Dopiero mnie uwolniono i dlatego.
To w związku z tym, tym większe mamy kworum. Znaczy tym większą obecność.
Tak.
Także ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Proszę o zajmowanie miejsc. Nie. informuję państwa członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, iż po uzyskaniu informacji ze strony właściwych jednostek organizacyjnych Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stwierdzam, iż istnieją warunki do umożliwienia przedstawicielom środków społecznego przekazu rejestrowania przebiegu tego zgromadzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa członków zgromadzenia, zamierzam wyrazić zgodę na taką rejestrację i udział przedstawicieli środków społecznego przekazu. Sprzeciwu nie słyszę. Zatem wyrażam zgodę na udział, oczywiście z zapewnieniem koniecznych warunków bezpieczeństwa dla wszystkich państwa, o którym mówiłem, i w tym celu zarządzam przerwę do godziny 12:40, żeby umożliwić państwu przede wszystkim z kamerami zainstalowanie się w odpowiednim miejscu. Dziękuję bardzo. Wznawiam posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Przypominam, że obecnie jesteśmy cały czas na etapie wyłaniania komisji skrutacyjnej i wyboru członków komisji skrutacyjnej. Rozumiem, jeśli nie usłyszę deklaracji przeciwnej, że osoby, które były zgłosiły się w dniu wczorajszym do udziału w komisji celem obliczenia głosów na kandydatów zgłoszonych do komisji skrutacyjnej, w dalszym ciągu są gotowe i podtrzymują zgodę na udział w tej komisji. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim razie proszę o zgłaszanie kandydatur z poszczególnych izb na członków komisji skrutacyjnej. Proszę państwa, z Izby Cywilnej proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Szanowni państwo, proszę o nieprzerywanie mi. Ja udzielam głosu. Jesteśmy na etapie wyłaniania członków komisji skrutacyjnej. Proszę z Izby Cywilnej o zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Proszę o spokój. Proszę zachować spokój. Czy z Izby Cywilnej są zgłaszane kandydatury na członków komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę.
Proszę o udzielenie mi głosu, panie przewodniczący, w sprawach bardzo istotnych dla tego posiedzenia. Czy pan odmawia udzielenia mi głosu?
Czy ktoś z państwa zgłasza kandydatury do sali? Bardzo proszę, oddaję głos na salę.
Proszę państwa, oświadczam, że pan przewodniczący
sędziego Marcina Krajewskiego. Oddaję głos na salę A.
Nie, mam.
Przepraszam.
Zjadłem się na kandydowanie.
Ja mam już to komisja Izba Cywilna. Szanowni państwo, uwzględniając fakt, że 100 sędziów Najwyższego Sądu w tym kraju nie jest w stanie wybrać 5 sędziów, którzy cieszą się zaufaniem w tym gronie, proponuję, by więcej niż jeden kandydat z tej izby został zgłoszony. Bardzo prosiłabym pana sędziego, pana profesora Pawła Kiedorczyka o to, żeby również zgodził się na kandydowanie na członka komisji skrutacyjnej. Dziękuję.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie wyrażam zgody na kandydowanie.
Już
związku z tym, że pan sędzia Grzegorczyk nie wyraził zgody, w takim razie zgłaszam pana sędziego Jacka Grela.
Jacek Grela, wyrażam zgodę.
Oddaję głos na salę A.
Marta Romańska, Izba Cywilna. Otóż ja kandydaturę zgłoszę w swoim czasie, natomiast zanim to nastąpi, to chcę zwrócić uwagę, że pan sędzia Jacek Grela wczoraj był kandydatem wskazanym przez niektóre osoby na członka komisji skrutacyjnej i to głosowanie dla niego wypadło niepomyślnie. Ta kwestia już wczoraj była głosowana. Druga okoliczność, o której chcę powiedzieć, panie przewodniczący, no ma związek z tym, że tu od kilku minut podnoszę rękę w kwestii formalnej, w kwestii wniosku formalnego. Otóż to jest wniosek formalny, no nie tylko mój, bo nie ośmieliłabym się tutaj pojedynczo pana przewodniczącego niepokoić. 49 osób. A zatem więcej niż połowa uczestniczących w zgromadzeniu podpisała się pod wnioskiem, który odczytam. Jako członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, rozpoczętego 8 maja 2020 roku, wobec nieustalenia, mimo 9-godzinnego posiedzenia, porządku jego obrad, wnosimy o jego ustalenie w następującym kształcie. Otóż po pierwsze, podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia obrad zgromadzenia. Dlaczego to jest istotne? Tylko dwa zdania jakiegoś uzasadnienia. Otóż dlatego, że rozpoczynając to posiedzenie wczoraj o godzinie 12 z minutami, pan przewodniczący był łaskaw nam oznajmić, że przebieg tego zgromadzenia będzie tak się kształtował, jak pan przewodniczący nam oznajmi, że będzie. Tymczasem ja chciałabym zauważyć, że w świetle artykułu 138 ust. 3 Konstytucji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Organem konstytucyjnym, o którym tu mowa, jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pan przewodniczący dzisiaj temu zgromadzeniu jest osobą pełniącą obowiązki prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, o pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego konstytucja nie stanowi. Stanowi o takiej osobie ustawa o Sądzie Najwyższym, ta z 8 grudnia 2017 w przepisach dodawanych do niej w ostatnim czasie. Zadaniem pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest doprowadzenie do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mówiąc najkrócej. Doprowadzenie do wyboru przez organ konstytucyjny. Przypominam, organem konstytucyjnym jest Zgromadzenie Ogólne. W świetle tej ustawy, ale także rozporządzenia prezydenta, które powołuje się w tym zakresie na artykuł 4 ustawy, o nim za moment, przewodniczący zgromadzenia kieruje zgromadzenie. Kierowanie zgromadzeniem to nie jest ustalanie jego przebiegu. To nie jest narzucenie organowi konstytucyjnemu zasad jego przebiegu. Na początku naszego spotkania w dniu wczorajszym pan przewodniczący był łaskaw mi oświadczyć na prośbę ustalenia porządku tego zgromadzenia, że to pan będzie na bieżąco, ad hoc, ten porządek ustalał. W konsekwencji takiego ustalania porządku zgromadzenia po 9 godzinach nie udało nam się wyłonić komisji skrutacyjnej, bo ani ustawa o Sądzie Najwyższym, ani rozporządzenie, do którego pan przewodniczący się odwołuje, w szeregu kwestii technicznych nie reguluje, bo nie może. Te kwestie techniczne zawsze były regulowane przez samo zgromadzenie jego uchwałą. I taka uchwała na wstępie musi być podjęta. Dlaczego? Choćby po to, żebym dłuższy czas nie siedziała tutaj w pierwszej ławce na oczach pana przewodniczącego z podniesioną ręką, jako osoba, która chce zgłosić wniosek formalny. Wydaje się oczywisty wniosek formalny na posiedzeniu organu kolegialnego. Ustalmy porządek tego zgromadzenia. Pan przewodniczący oświadcza mi wczoraj, że ten porządek jest jasny, bo wydał zarządzenie. Tymczasem okazuje się, i ten wniosek pan przewodniczący przyjął, bo go złożyłam, że ten porządek nie może obejmować, jeżeli taka będzie wola zgromadzenia, jednej tylko kwestii, bo on musi być bogatszy w treść. I to wczoraj zostało panu przewodniczącemu przedstawione. A zatem wracam do kwestii, że porządek zgromadzenia jest tu okolicznością zasadniczą, no od której jeśli nie wyjdziemy, to my tu nie bardzo będziemy wiedzieć, dlaczego jesteśmy i o czym debatujemy. To ma być zatem podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia obrad tego zgromadzenia, bo pan przewodniczący był łaskaw wczoraj utrzymywać wobec nas wszystkich tu obecnych, że to zgromadzenie nie toczy się w żadnych szczególnych uwarunkowaniach technicznych, a w szczególności zdalnie. Tymczasem jak tu wszyscy obecni na sali widzą i także państwo na galerii, co ja na tym monitorze widzę, z kim ja mam kontakt? Z samą sobą. Natomiast z salami, na których obradują pozostali członkowie zgromadzenia, ja siłą rzeczy nie widzę. Z mniejszym lub większym powodzeniem te osoby słyszą mnie wczoraj przez dłuższy czas z mniejszym, potem te trudności w istocie ustały. A zatem to nie jest prawda, że to zgromadzenie nie odbywa się inaczej niż zwykle. I to nie jest prawda, że my w jednym czasie, w jednym miejscu, mając ze sobą bezpośredni fizyczny kontakt, jesteśmy obradującymi. No chyba nie ma tu na sali dzisiaj kogoś, kto mi powie, że jest inaczej, choć wczoraj dłuższy czas wysłuchiwałam takiej właśnie argumentacji. Dobrze, pozwoli pan, że ja teraz skończę. Dobrze. Musimy ustalić zatem reguły kontaktowania się, reguły aprobowane nie przez przewodniczącego, przez zgromadzenie, kontaktowania się z pozostałymi salami, odbierania głosów w pozostałych salach. Musimy ustalić reguły, według których to zgromadzenie będzie przebiegać. Po co? Po to, żeby po tych wyborach nie pojawiły się głosy, że one zostały w jakikolwiek sposób przeprowadzone niewłaściwie. I proponowana tutaj uchwała miała zmierzać do tego, żebyśmy zapobiegli takim uwagom. Rozporządzenie prezydenta, wracam teraz do artykułu 4 ustawy o Sądzie Najwyższym, o którym przed moment wspomniałam, odwołuje się, panie sędzio przewodniczący, do artykułu 4 ustawy o SN-ie, a z artykułu 4 wynika, że prezydent tu po konsultacjach ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż 120. Ustali wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów. Otóż oświadczam, że wewnętrzna organizacja Sądu Najwyższego i zasady wewnętrznego postępowania
to nie jest przebieg zgromadzenia ogólnego, które ma zmierzać do wyłonienia kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pan prezydent RP zdaje się także o tym wiedzieć, bo w rozporządzeniu swoim z 29 marca 2018 regulamin Sądu Najwyższego, paragraf 8 zaczyna takimi oto słowy. Zasady i tryb wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego określa ustawa. A zatem wracamy do ustawy jako punktu wyjścia, do którego będziemy się odwoływać. I w ustawie będziemy poszukiwać tych granic, w których mamy się poruszać przy określaniu zasad, według których przeprowadzimy to zgromadzenie zmierzające do wyłonienia kandydata na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dokładnie to chcemy uczynić. Otóż oświadczam jeszcze, że kandydatem na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma być nie taka osoba, która zakreśliła kółkiem na liście sędziów Sądu Najwyższego swoje nazwisko, a potem oddała jeden głos na siebie, bo no, proponowane rozwiązania taki wariant umożliwiają. To ma być osoba, która wygrała głosowanie na zgromadzeniu Sądu Ogólnego, którą popiera organ będący zgromadzeniem ogólnym, konstytucyjny organ. Nie osoba, która kieruje przebiegiem zgromadzenia, bo w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach no, musi to zgromadzenie przeprowadzić. Nie kilku członków zgromadzenia ogólnego. To zgromadzenie ogólne ma wybrać kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a w świetle obowiązującej teraz ustawy 5 takich kandydatów i przedstawić ich prezydentowi. I to tak to zgromadzenie ma przebiegać. Organ kolegialny podejmuje uchwały, wypowiada się na zewnątrz w głosowaniach i czyni to większością głosów. To pewne większości głosów decydują o wyniku posiedzenia. Tu doskonały przykład podawał wczoraj na sali pan sędzia Bieniek z Izby Pracy, bo to sędziowie są z tym bardzo dobrze oswojeni. Przychodzą ze swoimi pomysłami na naradę nad orzeczeniem, a ostatecznie głosowanie decyduje o tym, jaki jest wyrok. I wyrokiem jest wynik głosowania, a nie zdanie nawet odrębne, gdyby ktoś chciał je zgłosić. I to może wyjaśnia, dlaczego chcemy ustalić porządek tego zgromadzenia. Panie przewodniczący, to ma być najpierw, to nasze spotkanie ma się koncentrować na tym, żebyśmy podjęli uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia obrad zgromadzeń. Potem mamy wybrać, jak będziemy za tym. Punktem programu, komisję skrutacyjną, ustalić listę zgłoszonych kandydatów, wysłuchać wystąpień zgłoszonych kandydatów, wybrać tych kandydatów, podjąć uchwałę w sprawie przedstawienia wybranych kandydatów prezydentowi RP, a wreszcie mamy podjąć, jak taka będzie nasza wola, uchwałę w przedmiocie wskazania osoby innej niż przewodniczący temu zgromadzeniu, która prezydentowi RP przekaże tę listę kandydatów. Każda z tych czynności, o której mówię, ma podstawę w ustawie o SN i ma podstawę dalej, wyżej, ulokowaną w Konstytucji RP. I ja na ręce pana przewodniczącego składam wniosek podpisany przez 49 osób, a zatem oświadczam, że jest to ponad połowa, że to jest ta właściwa, my właściwie moglibyśmy zakończyć głosowanie, o przyjęcie porządku po 9 godzinach spotkania tu na sali, które do niczego nie doprowadziło, o przyjęcie porządku obrad. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani sędzio. Czy jest głos dyskusji przeciwny do stanowiska wyrażonego przez panią sędzię? Proszę bardzo, pani sędzio, zapraszam.
Piotr Niedzielak, Izba Dyscyplinarna. Otóż stanowisko pani sędziego jest zrozumiałe tylko jakby z jednej przyczyny. To znaczy, że grupa 49 sędziów dąży tylko i wyłącznie do tego, żeby powtórzyć wszystkie te czynności, które były przeprowadzone w dniu wczorajszym z aktywnym udziałem państwa sędziów, dlatego że w dniu dzisiejszym na sali znajdują się media. Wobec powyższego wnoszę o to, żeby pan przewodniczący pozostawił ten wniosek bez biegu i żebyśmy przystąpili do tych czynności, które powinny się odbyć w dniu dzisiejszym, czyli do dalszej próby wyłomienia komisji skrutacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po wysłuchaniu wniosku grupy sędziów.
Jest jeszcze głos.
Bardzo proszę, pani prezes Lemańska, zapraszam.
Dzień dobry, Joanna Lemańska, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Szanowni państwo, przed chwileczką został złożony kolejny wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad, wskazując, że musi on być bogatszy w treść. Ja chciałabym powiedzieć, że stoję na takim stanowisku, że nie musi być bogatszy w treść. Wszystkie te rzeczy, które zostały, ta lista czynności, które zostały wymienione, to są kwestie wynikające, tak jak zresztą zostało wskazane, zarówno z ustawy, jak i z rozporządzenia, a zatem ja rozumiem, że chyba intencja nie jest taka, żebyśmy obowiązujące przepisy, czy rozporządzenia, czy ustawy w jakiś sposób zmieniali, czy modyfikowali. Natomiast ja również, jeżeli chodzi o rzeczową potrzebę podjęcia takiej uchwały, chciałabym po raz kolejny przypomnieć, że na podstawie tej właśnie nowej procedury w Sądzie Najwyższym zastosowano już 3 wybory, do których odpowiednio stosujemy te przepisy, a mianowicie wybór prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, wybór prezesa Izby Dyscyplinarnej oraz ostatnio wybór prezesa Izby Karnej. I teraz tak, to co różni rzeczywiście te procedury, to jest faktycznie kwestia wyborów komisji skrutacyjnej, która, to trzeba przyznać, jest szczątkowo tylko uregulowana w tych obowiązujących aktach prawnych. Ale chciałam zwrócić uwagę, że przecież jako zgromadzenie sobie poradziliśmy. To znaczy udało nam się, co bardzo doceniam, wspólnie, zgodnie wybrać komisję wyborczą, która służyła do wyboru komisji skrutacyjnej. I teraz powiem w ten sposób, że przecież te głosowania zostały faktycznie przeprowadzone. Ich wyniki nie są kwestionowane, wręcz są uznawane za wiążące. Właściwie od tego zaczęła się wypowiedź pani sędzi Romańskiej. I teraz tak, skoro te głosowania zostały już przeprowadzone, to nie jest tak, że nie jest proceduralnie niemożliwe przeprowadzenie, tylko po prostu nie ma woli ich skutecznego przeprowadzenia, a to są zupełnie 2 różne kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących właśnie regulaminu tej procedury wyborczej. Drodzy państwo, mam ze sobą po pierwsze protokół z posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego z 26 lutego 2020 roku i jeżeli państwo pozwolą, zacytuję, już na tym kolegium była mowa na temat właśnie procedury wyborczej. Otóż w końcowej części tego protokołu jest zapis. Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz poinformował, iż w związku z tym, że w dniu 27 lutego 2020 roku będzie przewodniczył wyborom kandydatów na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz zbliżającym się terminem wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli właśnie tych, w których teraz mamy zaszczyt uczestniczyć, przygotował zasady wyboru i przekazał na ręce pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Co dalej się działo w tej sprawie? Otóż, szanowni państwo, 26 lutego po posiedzeniu kolegium zostaje wysłany mail, który pozwolę sobie zacytować. Adresatami tego maila są prezesi wszystkich izb, a mianowicie pan sędzia Dariusz Zawistowski, pan sędzia Wiesław Kozielewicz, pan sędzia Jerzy Kuźniar, pan sędzia Józef Iwulski, moja skromna osoba, pan sędzia Tomasz Przesławski oraz wszyscy kierownicy izb. Jest to mail wysłany z sekretariatu pierwszego prezesa o następującej treści. Szanowni państwo, prezesi Sądu Najwyższego, na polecenie pani pierwszej prezes uprzejmie przesyłam w załączeniu zasady wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego i procedurę wyborczą pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o polecenie przekazania wszystkim sędziom Sądu Najwyższego orzekającym w danej izbie. Ja oczywiście rozumiem, że państwo otrzymaliście od swoich prezesów te zasady.
Proszę o ciszę.
To, jak wspomniałam przed chwileczką, adresatem tego maila byli prezesi z prośbą o przekazanie państwu sędziom. Ja od razu powiem, że te zasady tak wyglądały, ja moim sędziom to przekazałam. Następnie, proszę państwa, ponieważ były to dwa dokumenty, ja poświęciłam czas wspólnie z panem prezesem Kozielewiczem i skompilowaliśmy te dokumenty w jeden i w marcu, 17 marca, został rozesłany już przeze mnie mail do wszystkich państwa prezesów, także oczywiście do pani pierwszej prezes. Szanowni państwo, na podstawie przesłanych materiałów w porozumieniu z panem sędzią Wiesławem Kozielewiczem przygotowaliśmy skompilowaną i uzupełnioną wersję procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ponieważ sama procedura z powodu dalekiej od doskonałości legislacji może budzić pewne wątpliwości, jestem głęboko przekonana, że lepiej ewentualne sprawy sporne, kontrowersyjne przedyskutować na spokojnie, do czego państwa gorąco zachęcam. Z wyrazami szacunku, Joanna Lemańska. I muszę państwu powiedzieć tak, no ja po raz kolejny w ostatnich dniach muszę powiedzieć, że jestem zdziwiona tym, że te wątpliwości nikt przez kilka miesięcy od wymiany tych dokumentów nie podniósł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani prezes. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję. Nie udzielam państwu głosu. Zamykam dyskusję. Dziękuję za wniosek i za opinię państwa sędziów przedstawione. Po ich wysłuchaniu w dyskusji niniejszym odmawiam poddania wniosku pod głosowanie. Kilka słów uzasadnienia. Przypominam po pierwsze, że kwestia ta wskazana we wniosku i w uzasadnieniu przedstawionym przez panią sędzię Romańską była przedmiotem wieloaspektowej, żeby nie powiedzieć wielogodzinnej dyskusji i została przesądzona wczoraj. Proszę o zachowanie spokoju. Informuję państwa sędziów, że właśnie zmierzamy do realizacji kompetencji konstytucyjnej Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, to jest wyboru pięciorga kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oczywiście podzielam troskę pani sędzi co do konieczności niezwłocznego jej realizowania i właśnie dlatego jako przewodniczący będę czynił wszystko, co w ramach moich kompetencji, żeby do tego celu doprowadzić. To jest ustawowa zasada prowadzenia zgromadzenia ogólnego. Także sposób wyboru określa konstytucja i ustawa, a nie uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, tym bardziej podejmowana ad hoc, tak jak państwo proponują. Ustawa nie przewiduje kompetencji zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego do ustalania odrębnych, samodzielnych, szczególnych reguł co do procedowania na tym zgromadzeniu. Pani sędzia nawiązała między innymi do przykładu głosowania nad orzeczeniem, który to argument został także przytoczony wczoraj. Myślę, że w tym miejscu nie ma potrzeby przypominać, że także w orzekaniu sędziowie są związani konstytucją i ustawami. Przypominam ponadto, że organ konstytucyjny, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, związany jest właśnie konstytucją i ustawami, a także regulaminem Sądu Najwyższego. W żadnym razie ani ustawa, ani regulamin, to już też było wczoraj przedmiotem dyskusji, nie zostały poddane kontroli konstytucyjności czy legalności, a tym bardziej nie zostało zatem wskazane, stwierdzone przez właściwy, kompetentny organ to, że te akty w jakimkolwiek zakresie nas interesującym na podstawie przepisów tutaj procedowanych nie ma mocy obowiązującej. Na gruncie tych przepisów kierowanie zgromadzeniem ogólnym sędziów Sądu Najwyższego jest przekazane przewodniczącemu tego zgromadzenia. Nadmieniam jedynie, że państwo nie przedstawili nawet treści propozycji, o której pani sędzia mówiła, mimo że wczoraj zwracałem się. W związku z tym nie ma żadnych podstaw, żeby w dalszym ciągu tą kwestią się zajmować. Wracamy do wyboru kandydatów do komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o dalsze zgłaszanie kandydatur z Izby Cywilnej. Czy pani sędzia życzy sobie zgłosić kandydata do Izby, z Izby Cywilnej?
Ja właśnie rozmyślałam.
Ale zanim przejdę do
nas. Dobrze,
zanim przejdę do
nas. Pani sędzio, odbieram pani głos. Uwagi na to, że nie trzyma się pani ustalonego.
Przewodniczący. Jeszcze nie wie, co ja chcę powiedzieć.
Bardzo proszę, w takim razie albo pani sędzia zgłasza kandydaturę, albo proszę o zajęcie miejsca.
Ja chcę tylko podsumować, że w tej chwili procedujemy według regulaminu ustalonego przez prezesa
pani
Sędziewicz-Alemańską.
W takim razie albo pani sędzia zgłasza kandydaturę, albo proszę o zajęcie miejsca. Ponawiam pytanie, czy z Izby Cywilnej zgłaszane są kandydatury? Czy w salach państwo zgłaszają kandydatury? Czy pan sędzia Rączka zamierza zgłosić kandydaturę? Bardzo proszę.
Krzysztof Rączka, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chcę się dowiedzieć, czy ja mogę bezpiecznie zgłosić kandydaturę.
Panie sędzio, to nie jest zgłoszenie kandydatury.
Chcę się dowiedzieć, czy mogę bezpiecznie złożyć kandydaturę.
Panie sędzio, proszę bezpiecznie zgłosić kandydaturę.
To ja mam w związku z tym, zanim bezpiecznie będę przekonany o tym, chciałem się dowiedzieć, czy w ciągu nocy przeprowadzono dezynfekcję tej sali i sal obok.
Panie sędzio,
czy między innymi przeprowadzono ozonowanie tej sali i sal obok. Jeżeli nie, panie przewodniczący, to chciałem powiedzieć, że jesteśmy potencjalnym źródłem zbiorowego zakażenia koronawirusem. Panie przewodniczący, pan bierze odpowiedzialność za nasze zdrowie. Chciałem pana o tym, nikt pana nie zwolni z odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. Może pan odbierać głos, gdyby pan był w Sejmie. Tu jest posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. I proszę nie wprowadzać atmosfery drylu wojskowego na posiedzeniu Zgromadzenia Zebrania Sędziów Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo.
I proszę o powstrzymanie się od takich gorszących zachowań. Przypominam, że nasze posiedzenie jest rejestrowane i transmitowane. Czy pan sędzia zamierza zgłosić kandydaturę? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, ja mam nawet wielu kandydatów. Tak, właśnie zamierzam ich zgłosić, tylko mam jeden problem. Mój problem polega na tym, że mam takie przekonanie, może idiotyczne. Pan Przewodniczący zapewne zaraz mi wyjaśni, jak wygląda prawo i jak to powinno wyglądać. Ponieważ jeżeli zgłoszę dwóch kandydatów, a mam takie podświadome gdzieś prawnicze przekonanie, żeby ktoś mnie reprezentował jako tego, którego zgłosiłem, to ten ktoś musi uzyskać 50%, żeby miał większość, żeby mógł mnie reprezentować w tej komisji. Ale jeżeli zgłoszę dwóch, a mam taki zamiar, zaraz ich zgłoszę, to wtedy, jeżeli pan przewodniczący uzna, że sposób liczenia głosów i wyboru tych dwóch osób jest inny, to znaczy, że na przykład będę mógł głosować tylko na jednego z nich, no to powstaje pytanie, jaki sens mam zgłaszać dwóch, jeżeli będę mógł głosować tylko na jednego? Ja tego nie wiem. Pani sędzia Romańska próbowała w imieniu większości na tej sali ustalić zasady. Więc
pan sędzia zgłasza.
Tak, ale, no, ale żebym ich zgłosił, muszę znać te reguły, no bo inaczej zgłoszę jednego tylko, a nie dwóch.
Panie sędzio, proszę zgłosić kandydatów. Ponawiam.
Dobrze, ale no, zobaczy pan, w jakiej sytuacji pan mnie stawia. Jako sędziego, który jest członkiem tego zgromadzenia. Że ja nie wiem, czy zgłosić jednego, czy dwóch, bo nie wiem, jakie zasady będą głosowania nad tymi dwoma kandydatorami.
Zgłasza pan kandydatury?
Zgłoszę, oczywiście. Zgłasza pana sędziego Miąsika.
Pan sędzia Miąsik nie jest członkiem Izby Cywilnej.
Aha, przepraszam. Nie myślałem, że, bo pan sędzia Rączka zgłasza. Rozumiem, ale w takim razie za chwilę będę zgłaszał, pan przewodniczący, przynajmniej jeżeli nie chce pan poddać tego pod głosu. Ja rozumiem, tylko dokończę zdanie. Jeżeli pan przewodniczący, zanim wystąpi z tym zgłoszeniem, ja rozumiem, że pan nie podda tego pod głosowanie, bo pan niczego nie podaje pod głosowanie. Ale to liczę przynajmniej na to. Jako sędzia muszę z tym żyć. Ale jako naukowiec chciałbym wiedzieć, no, jakie drugiego naukowca jest zdanie na ten temat, bo to okazuje się, pan przewodniczący jednoosobowo rozstrzyga tego typu wątpliwości.
Dziękuję. Panie sędzio, przypominam, że te kwestie już były wielokrotnie dyskutowane, także przed chwilą odniosłem się do tych zagadnień i uważam tę kwestię za już wyjaśnioną. Proszę o zgłaszanie dalszych kandydatur. Czy z Izby Cywilnej są kandydaci jeszcze zgłaszani przez państwa sędziów? Bardzo proszę. Bardzo proszę do sal przełączyć. Może do sali, gdzie siedzą państwo członkowie z Izby Cywilnej. Proszę przyłączenie. Proszę w takim razie o zgłaszanie kandydatur z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Joanna Lemańska, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Chciałabym zgłosić kandydaturę pana sędziego Mirosława Sadowskiego oraz kandydaturę pana sędziego Aleksandra Stępkowskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kieruję pytanie zatem do pana sędziego Sadowskiego. Czy wyrażam zgodę na kandydowanie? Bardzo proszę, panie sędzio.
Tak, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję. Jako że z Izby Cywilnej zgłoszony został także pan sędzia Krajewski, o ile pan nie oświadczał o wyrażeniu zgody.
Oświadczam.
Było słychać, tak? Dobrze. W takim razie proszę pana sędziego Stępkowskiego o oświadczenie, czy wyraża zgodę.
Wyrażam zgodę na kandydowanie. Znaczy na pełnienie funkcji, do której mnie zgłoszono.
Tak. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo proszę, pan sędzia Brubel. Nie, z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszam. Będę zdejmował.
Ja mimo to, że dalej mam wątpliwości, bo chciałbym, żeby mój kandydat miał 50% głosów na tym zgromadzeniu, mimo to, że nie usłyszałem do tej pory, jak będziemy głosować, skoro ten, ale zgłoszę, wychodząc naprzeciw panu przewodniczącemu, zgłoszę tych kandydatów. Zgłaszam pana sędziego Dawida Miąsika i panią sędzię Romualdę Spyt.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Czy są jeszcze kandydatury? Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Tak, poproszę. Nie słyszę. W takim razie kieruję się...
Tak?
Bardzo proszę, pan sędzia. Proszę bardzo.
Bardzo proszę. Sędzia Myszka, do pracy. Zgłaszam kandydaturę z pana sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan Bielecki, zgłaszam kandydaturę pana sędziego Zbigniewa Myszki.
Pan sędzia Myszka, tak? Dobrze.
Panowie sędziowie się zgadzają?
Dobrze, w takim razie bardzo proszę w kolejności, czy pan sędzia Miąsik wyraża zgodę? Proszę o podejście i oświadczenie.
Nie wyrażam zgody na kandydowanie w posiedzeniu prowadzonym w takim trybie, bez regulaminu, bez porządku obrad i takimi metodami.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Czy pani sędzia Spyr wyraża zgodę na kandydowanie? Bardzo proszę.
Nie wyrażam zgody. Podzielam stanowisko mojego przedmówcy.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Czy pan sędzia Korzeniowski wyraża zgodę na kandydowanie? Bardzo proszę.
Dzień dobry, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Czy pan sędzia Myszka wyraża zgodę na kandydowanie? Bardzo proszę.
Wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję. Pan sędzia wyraził również zgodę. W takim razie bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej z Izby Karnej. Bardzo proszę, pan sędzia Wróba.
Chciałbym zgłosić tą kandydaturę, jakkolwiek wcześniej chciałbym też uzyskać wiedzę na temat tego, jaki jest tryb zgłoszenia tej kandydatury. W szczególności bym się zwrócił tutaj do pani prezes, pani profesor Lemańskiej, która poinformowała nas o tym, że pracowano nad zasadami dotyczącymi przebiegu tego posiedzenia, jakkolwiek sędziowie nie zostali o tych zasadach poinformowani, ale jeżeli dobrze zrozumiałem panią prezesa, mam wielkie uznanie dla jej wiedzy w zakresie zwłaszcza prawa administracyjnego, a przecież mówimy o pewnych procedurach. Rozumiem, że uznaliście państwo, że takie zasady są niezbędne i konieczne i rozumiem, że kolegium, nie wiem, uchwaliło te zasady, przyjęło, zaproponowało. Dlatego zwracam się do pani prezes pewnie z prośbą też o dołączenie się do wniosku, żebyśmy mogli wspólnie te zasady przyjąć i procedować według tych zasad. Wiedzielibyśmy wtedy bardzo prosto, jak wybrnąć z takiego problemu, jak w tej chwili mamy z powołaniem komisji skrutacyjnej. I jeszcze mam jedną niejasność, także w związku ze zgłoszeniem tej kandydatury, to też miałbym ogromną prośbę do pani profesor, pani prezes o odpowiedź. Mianowicie, czy pani profesor, pani prezes uważa, że regulamin pana prezydenta nas obowiązuje, czy nie? Dlatego, bo w zależności od odpowiedzi na to pytanie, możemy sobie dalej zastanawiać się, co się na tym posiedzeniu ma dziać. Także w zakresie kandydatur i działania komisji skrutacyjnej. Jeżeli dałoby się uzyskać od pani profesor taką definitywną, także jako specjalistki prawa administracyjnego, myślę, że miałoby to ogromne znaczenie. Czy wydany bez podstawy prawnej w tym zakresie regulamin pana prezydenta obowiązuje organ konstytucyjny, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądów Najwyższego, czy też nie? Bardzo o to proszę. To jest bardzo istotny moment. Także w perspektywie tych wszystkich, którzy tak będą, nas będą słuchać. Problemem jest, ja jeszcze raz wracam do tej kwestii, pani profesor, już będę zgłaszał. Proszę mi nie przerywać, panie przewodniczący. Bardzo bym prosił o... Ja właśnie zmierzam do tego, żeby móc w sposób pewny zgłosić kandydaturę. Panie przewodniczący, prosiłbym o nieprzerywanie wypowiedzi. Wobec tego zwracam się jeszcze raz...
Do porządku. Proszę o zgłaszanie kandydatur, a nie prowadzenie polemik czy zadawanie pytań innym członkom zgromadzenia. Czy pan sędzia zgłasza kandydatury na członków komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę.
Przed rozpoczęciem zgłaszania kandydatur udzielił pan przewodniczący głosu pani profesor Lemańskiej, pani prezes Lemańskiej, która wyjaśniała nam tryb postępowania. Ja bardzo chciałbym się kierować tym, o czym pani profesor mówiła, więc dlatego zadaję te pytania, ponieważ sam pan przewodniczący właśnie, jak rozumiem, dla całego zgromadzenia ten głos dopuścił pani prezes. Więc liczę, pani profesor, na odpowiedź. Natomiast zgłaszam kandydaturę i mam nadzieję, że zostanie przyjęta przez osobę, która uczestniczyła w tych pracach i także ma świadomość tego, jak ta procedura powinna wyglądać, czyli pana sędziego Kozielewicza.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Czy są jeszcze inne zgłoszenia
kandydatur z Izby Karnej. Bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę państwa, i w dniu wczorajszym, i jak widzę w dniu dzisiejszym, na sali są dwie bardzo poranione strony sporu. Z jednej strony grupa sędziów, w cudzysłowie starych sędziów, którzy byli obrażani, zniesławiani przez osoby tworzące tak zwane miasteczko przed Sądem Najwyższym. To jest ciemna karta, to jest 2016 rok sierpień do wizyty Trumpa w Polsce 2017 rok czerwiec. Z drugiej strony są tak zwani młodzi sędziowie Sądu Najwyższego posponowani, obrażani po wręczeniu sędziowskich nominacji w Pałacu Prezydenckim w 2018 roku. Mamy niezwykle traumatyczne dla starych sędziów przeżycia związane z przenoszeniem ich stan spoczynku. Z drugiej strony mamy niezwykle nietaktowne, a czasami jak relacje głoszą, ocierające się o wręcz mobbing, zachowania w tym gmachu. I mnie, ja wczoraj tu wielokrotnie widzieliście, że się państwo wychodziłem. Przykro było, że musiałem uczestniczyć, w dalszym ciągu uczestniczę w takim gwałtownym, radykalnym, bezpardonowym sporze. Porównałbym to do takiej małżeńskiej kłótni. Zdarzają się w najlepszych małżeństwach kłótnie. Na szczęście bez rękoczynów. Ale często bywa, że po takich dramatycznych, traumatycznych kłótniach małżeńskich, ci, którzy mają doświadczenie małżeńskie, mogą to potwierdzić, wydaje mi się potwierdzić, nachodzi okres pogody, spokoju, oczyszczenia atmosfery. W ramach tego dążenia do oczyszczenia, do uspokojenia atmosfery w ramach Sądu Najwyższego, a co będzie istotne także dla wizerunku Sądu Najwyższego na zewnątrz, to ja zgłaszam w przypadku nieprzyjęcia tych kandydatów i nie powołania komisji skrutacyjnych, sugeruję taką sugestię, taki wniosek o odroczenie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego bez terminu, ewentualnie wskazanie termin na koniec czerwca bieżącego roku. W tym czasie podjęcia przez Kolegium Sądu Najwyższego, gdzie uczestniczą przedstawiciele wszystkich izb, prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa jest uchwalona 8 grudnia 2017 roku i wszystkie izby zgłaszają do tej ustawy uwagi, bo przecież nie ma aktów prawnych doskonałych. Każdy akt prawny to już 2,5 roku minęło od uchwalenia niedługo, więc należałoby przejść, znowelizować. Te prace później przedstawić właściwym organom ustawodawczym. W międzyczasie pan pełniający obowiązki pierwszego prezesa, pan profesor Zaradkiewicz, wystąpił do prezydenta Rzeczpospolitej o nowelizację regulaminu, który zawiera zasady wyboru pierwszego Sądu Najwyższego, a po trzecie podjęto by pracę w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego na polecenie pełniącego obowiązki pierwszego prezesa nad przygotowaniem wniosku o wystąpienie do pełnego składu Sądu Najwyższego w przedmiocie podjęcia uchwały o odstąpieniu od zasady prawnej uchwały z 23 stycznia 2020 roku. I wtedy moglibyśmy w dyskursie z udziałem wszystkich sędziów Sądu Najwyższego odnieść i zarówno do kwestii dotyczących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w jakim zakresie one uchylają, nie uchylają i tak dalej, jak również odnieść się do zasadności tejże uchwały. To mówię na wypadek nie wybrania członków komisji skrutacyjnej. Jeżeli wybierzemy, no to oczywiście te wnioski mają być bezprzedmiotowe. Natomiast jako kandydatów zgłaszam panów sędziów Igora Zgolińskiego i pana sędziego Michała Laskowskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie prezesie. Korzystając z okazji, bardzo proszę o wyrażenie oświadczenia, czy pan zgadza się na kandydowanie.
Nie.
Nie. Dziękuję bardzo. Pan sędzia nie zgodził się na kandydowanie. Przekazuję do sali E głos.
Bliżej może być. Tak, tu do kamery. Sędzia Krzysztof Strzelczyk, Izba Cywilna. Po pierwsze, co do sposobu prowadzenia obrad. Ja do głosu się zgłosiłem o wiele wcześniej. Udzielony głos dopiero w tej chwili. Ja chciałbym tylko podnieść kwestię związaną z tym, że co do niektórych kandydatów już głosowaliśmy. Więc kwestia, czy będziemy do skutku na te same kandydatury jeszcze raz głosować. I jeśli chodzi o kwestię wystąpienia pana sędziego Kozielewicza i wcześniejsze, to te wszystkie wątpliwości wskazują na to, że jednak jest konieczność przyjęcia jakichś zasad w procedowaniu.
Czy pan sędzia zgłasza kandydatury? Bardzo proszę. Nie. Czy ktoś jeszcze zgłasza kandydatury?
Ponownie Tomasz Szczęciłę, poczułem się wywołany do tablicy przez panią sędzię Romańską. Wcześniej zgłaszałem akces, ale nie został udzielony głos i tylko wskazuję, że po pierwsze nie ma żadnych przeszkód, żeby dwa razy była zgłoszona ta sama osoba. Po drugie, chciałbym zauważyć, że zostały zgłoszone dwie osoby, a nie jedna. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś zgłasza do Izby Karnej kandydatów? Nie widzę. Bardzo proszę pana sędziego Zgolińskiego o wyrażenie oświadczenia woli, czy zgadza się na kandydowanie. Ale wszyscy mają transmisję.
Igor Zgoliński, Izba Karna. Ja podzielam stanowisko sędziego Kozielewicza, a w nawiązaniu do złożonego przeze mnie wniosku wyrażam zgodę na uczestnictwo w komisji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Czy pan sędzia Laskowski wyraża zgodę na kandydowanie do komisji?
Michał Laskowski, nie wyrażam zgody na kandydowanie z powodów wskazanych przez pana profesora Miąsika.
Bardzo dziękuję panie sędzio. Przechodzimy zatem do zgłaszania kandydatów. Pani prezes, bardzo proszę. Bardzo proszę.
Raz jeszcze Joanna Lemańska. Poprosiłam o zgodę ad vocem, wywołana do odpowiedzi panie profesorze. Szanowni państwo, trzy kwestie. Pierwsza dotycząca charakteru tej wcześniejszej korespondencji. Chciałabym podkreślić, że ona stanowiła de facto pewną kompilację tych właśnie przepisów, które regulują kwestie i intencją prowadzenia tej korespondencji było umożliwienie państwu sędziom, wszystkim, przynajmniej u mnie w izbie, każdy miał się prawo wypowiedzieć, czy widzi jakieś wątpliwości. Właśnie zgłaszanie pewnych wątpliwości. Minęło kilka miesięcy tutaj. Ta dyskusja, rozmowa na forum Sądu Najwyższego nie została podjęta. Natomiast odpowiadając na pytania, ja powiem w ten sposób. Bogactwem Sądu Najwyższego jest to, że spotykamy się tutaj z różnymi doświadczeniami. Ja, jak pan sędzia wskazał, jestem rzeczywiście administratywistą, więc to oczywiście też kształtuje mój sposób postrzegania świata. I szanowni państwo, ja wyraźnie rozdzielam dwie sfery. Sferę orzeczniczą od sfery publicznej. W zakresie sfery orzeczniczej nie mam żadnej wątpliwości, że sędzia podlega jedynie konstytucji i ustawom. Tu rozporządzenia mogą zostać w jakiś sposób kwestionowane właśnie w drodze czynności orzeczniczej, jeżeli budzi wątpliwości ich zgodność z ustawą lub konstytucją. Natomiast jeżeli chodzi o sferę publiczną, a organy konstytucyjne do tej sfery publicznej należą, no to tutaj ja jednak odnoszę to bezpośrednio do tej podstawowej, jednej z kluczowych z punktu widzenia prawa administracyjnego zasady konstytucyjnej, działania na podstawie prawa i w granicach prawa. A zatem dopóki obowiązuje rozporządzenie, nawet jeżeli ono jest kwestionowane, to jako podstawa działania organów publicznych jest wiążące. To jest to rozdzielenie, które ja jako administratywista widzę. I oczywiście ja widzę tą kompetencję w kompetencjach pierwszego prezesa, że może reprezentować Sąd Najwyższy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli są wątpliwości co do prawidłowości rozporządzenia prezydenta dotyczącego regulaminu, to nie ma i nie było od 2017 roku i tych późniejszych zmian, które nastąpiły, żadnych przeszkód, żeby zaskarżyć właśnie to rozporządzenie w zakresie pewnej niezgodności. I chciałam również dodać i nawiązać do tego, o czym już mówiłam wcześniej. Otóż ja przypominam, że Państwo w Izbie Karnej przeprowadzaliście już na podstawie tych przepisów wybór swojego prezesa. I wówczas, jak ja dobrze rozumiem, bo może Pan sędzia Kozielewicz ma lepszą wiedzę na ten temat, ale nie mam wiedzy, żeby ktokolwiek z Państwa zakwestionował legalność tej procedury, którą przeprowadziliście. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Prezes. Bardzo dziękuję. Dostałem informację, że prośba jest o głos z Izby Karnej z sali. Bardzo proszę, przekazuję w takim razie głos do sali Izby Karnej. Czy ktoś z Państwa sędziów życzy sobie zabrać głos w sprawie kandydatu?
Dzień dobry. Ponownie z uwagi na to, że jednego kandydata nam brakuje, zgłaszam pana sędziego Motuka. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzio.
Wyrażam zgodę.
Rozumiem, że pan sędzia Motuk wyraża zgodę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad kandydatami z Izby Dyscyplinarnej. Czy ktoś z Państwa sędziów zgłasza kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej z Izby Dyscyplinarnej? Bardzo proszę. Pani sędzia zgłasza kandydaturę?
Otóż chciałabym odnotować, że przed momentem miała tu miejsce taka oto sytuacja, że poproszony o złożenie oświadczenia, czy zgadza się na kandydowanie, czy też nie, pan prezes Wiesław Kozielewicz wygłosił tu dłuższy, nie wiem, wykład, speech, przemowę do nas, bez jakiegokolwiek oporu, bez jakiegokolwiek protestu i reakcji ze strony prowadzącego obrad. Pani prezes Lemańskiej umożliwione zostało dłuższe wystąpienie na temat no tego, w jaki sposób ustalany był regulamin, jakieś zasady przebiegu dzisiejszego zgromadzenia. Natomiast w sytuacjach, kiedy inne osoby próbują dojść do tego, według jakiego schematu tutaj prowadzimy obrady, okazuje się, że wniosków formalnych, ale także merytorycznych, zmierzających do ustalenia, co tu będzie się działo, zgłaszać nie można.
Otóż
w nawiązaniu do wystąpienia pani Lemiańskiej.
Nie śmiałem, proszę dać mi dokończyć, nie śmiałem jej prosić o to, żeby zabrała głos, natomiast zechciała odpowiedzieć na pytanie i z tego powodu udzieliłem jej głosu. Natomiast pan sędzia Kozielewicz zgłosił wniosek dotyczący dalszego postępowania, gdyby nie udało się przeprowadzić skutecznie głosowania nad komisją skrutacyjną. Bardzo proszę pani sędzio, bo odbieram pani postawę jako próbę powstrzymania no co dalszego procedowania.
Ja bym chciała ustalić reguły procedowania.
Czy pani zgłasza kandydatury z Izby Dyscyplinarnej?
Nie,
na
z dyscyplinarnej w żadnym razie.
Bardzo proszę panie prezesie.
Tomasz Przesławski. Zgłaszam kandydaturę pana sędziego Adama Rocha i pana Jacka Wygodę.
Bardzo dziękuję panie prezesie. Czy jeszcze jakieś kandydatury państwo zgłaszają sędziów z Izby Dyscyplinarnej do Komisji Skrutacyjnej? Nie widzę. Ale czy pan sędzia zgłasza kandydaturę, czy nie?
Proszę o deklarację wyraźną, panie sędzio, zanim dopuszczę pana do głosu, ponieważ dotychczasowa praktyka wskazywała na coś przeciwnego. Panie sędzio, proszę o deklarację, czy zgłasza pan kandydat? Panie sędzio, proszę o... Nie, panie sędzio, ponieważ pan zmierza do obstrukcji tego zgromadzenia licznymi swoimi wystąpieniami.
Nie udziela pana... To nie, to pana nieumiejętność prowadzi do tego, że chciałem zgłosić kandydaturę. Panie,
proszę w takim razie zgłosić kandydaturę.
Chciałem zgłosić kandydaturę.
O to pytałem, pan sędzia.
Ale to pan mi uniemożliwił. Panie przewodniczący, pan mnie chyba bardzo nie lubi, bo od samego początku dzisiaj pan nie udziela mi głosu.
Panie sędzio, wczoraj cały dzień trwała dyskusja, w której był pan bardzo aktywny.
Panie przewodniczący, dyskusji nie było, tylko my mówiliśmy, a pan odrzucał nasze wnioski. To tak podlegało wczorajsze postępowanie. Dzisiaj jest tak samo. My zgłaszamy merytoryczne wnioski, wnioski formalne, poparte przez większość dzisiejszych uczestniczących tu sędziów, a pan mówi, że rozważono, zasięgnięto i jednostronnie pan odrzuca te wszystkie wnioski. Ale proszę podać mi dokończyć chociaż zdanie. Panie przewodniczący.
Panie sędzio, przypominam panu, w jakim punkcie procedowania
jesteśmy. No jesteśmy, tylko proszę dać mi dokończyć zdanie.
Panie sędzio, nie pozwolę na to, żeby pan powstrzymywał procedowanie.
Panie przewodniczący, zgodził pan się bez szemrania na wielominutowe wystąpienia, ale pan nie może odebrać mi mojego prawa. Pan nie może mi odebrać mojego prawa. Panie sędzio, panie przewodniczący, właśnie, właśnie i podejrzewam, że cała Polska obserwuje to, w jaki sposób pan prowadzi obrady posiedzenia Sądu Najwyższego. Pana postawa urąga powadze Sądu Najwyższego. A zgłaszam pana sędziego Prusinowskiego.
Bardzo dziękuję, ale pan sędzia Prusinowski nie jest członkiem sędzią Izby Dyscyplinarnej.
Ale ja zgłaszam w imieniu Izby Pracy.
Ale to te zgłoszenia już były przyjmowane wcześniej.
Ale to nie ma tak, że panie przewodniczący, nigdzie nie jest napisane, że od godziny 13.41 do 13.43 Izba Pracy zgłasza. Nie ma takiego. Nie zamknął pan listy kandydatów i dopóki pan nie zamknął listy, członkowie tego zebrania mają prawo zgłaszać kandydatury. Zgłaszam kandydaturę pana sędziego Piotra Prusinowskiego.
Informuję pana sędziego, że zamknąłem zgłaszanie kandydatur wraz z zakończeniem procedury wyrażania zgody na członków komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, czy są jeszcze kandydatury do Izby Dyscyplinarnej? Proszę o przekazanie głosu na salę.
Adam Roch, ja wyrażam zgodę na kandydowanie.
Pan sędzia wyraża zgodę na kandydowanie.
Tak, panie przewodniczący, wyrażam i nie zgłaszam żadnych kandydatów.
Bardzo dziękuję. Czy pan sędzia wyraża zgodę na kandydowanie? Bardzo proszę.
Jacek Wygoda, wyrażam zgodę.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Stwierdzam, że zostali zgłoszeni kandydaci do komisji skrutacyjnej ze wszystkich izb. Proszę o przygotowanie kart do głosowania. Po ich przygotowaniu zostaną państwo poinformowani o oddawaniu głosów. Teraz zarządzam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Zarządziłem przerwę.
Panie przewodniczący, ja trzymałam rękę od samego początku.
Niech pan nie ucieka, niech pan się nie boi.
Panie przewodniczący, ja trzymam od samego
początku. Pani sędzio informuje, że jest przerwa.
To ja w trakcie przerwy poinformuję państwa, że zgodnie z prawem chciałam złożyć wniosek formalny o to, aby głosowanie nad kandydatami do komisji skrutacyjnej odbywały się tajnie. Jest podstawa prawna do tego, artykuł 17 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz jest podstawa w regulaminie ustalonym przez pana prezydenta. Pan przewodniczący, jak państwo widzieli, nie pozwolił w ogóle złożyć tego rodzaju wniosku formalnego. Również chcę poinformować, że większość kandydatów, którzy zostali zgłoszeni w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym, zostali przez zgromadzenie ogólne potraktowani jako osoby niegodne naszego zaufania bycia członkiem komisji. To wszystko, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, wznawiam posiedzenie. Bardzo proszę pani sędzia, która po przerwie zgłosiła się do głosu, jeśli nadal życzy sobie zabrać głos. Bardzo proszę pani sędzia.
Barbara Skoczkowska, Izba Karna. Ja chciałam złożyć wniosek o głosowanie tajne nad komisją skrutacyjną, ale z tego co przypuszczam, to skoro pan przewodniczący zarządził druk kart, to prawdopodobnie przyjął bez wniosku mojego i kilku sędziów, w których imieniu zgłaszam ten wniosek, tajność głosowania. Czy mam tak zrozumieć, czy nie?
Proszę odpowiedzieć.
Proszę?
Już odpowiem.
To proszę. No nie, bo ja nie wiem, czy ja mam złożyć jeszcze raz ten wniosek w imieniu moim i kolegów, czy nie.
Pani sędzia, już odpowiadam. Został przeprowadzony wydruk kart, natomiast nie przesądziliśmy jeszcze tej kwestii. Jeśli, jak wczoraj, podtrzymają państwo wniosek, bo cały czas procedujemy nad wyborem komisji skrutacyjnej i taki wniosek już raz był złożony, ja go traktuję jako skutecznie złożony.
No jeżeli pan przewodniczący uważa, że tamte wnioski, dwa, które były składane oddzielnie do każdego głosowania, są aktualne, to jak najbardziej przyjmuję to do wiadomości. Natomiast jeżeli pan przewodniczący chciałby to inaczej potraktować, to w imieniu swoim i trzech czy czterech kolegów, których nazwiska mogę również teraz wymienić, składam taki wniosek o tajne głosowanie.
Pani sędzio, to w takim razie, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo ja przyjąłem, że ten tryb głosowania jest przyjęty.
Poprzednio było za każdym razem przyjmowane.
Dobrze, to w takim razie, czy pani sędzia podtrzymuje wniosek?
Tak, podtrzymuję.
A proszę wymienić sędziów.
Wymieniam, oczywiście. Pan sędzia Laskowski, pan sędzia Grubba, pan sędzia Klungiewicz, pan sędzia Puszkarski.
Bardzo dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Pytanie.
Bardzo proszę.
Tylko pytanie, w kontekście tych słów, które tutaj padły.
Czy reguły tego głosowania będą takie same jak wczoraj? Ustalone wczoraj przez pana, nie przez regulamin jakikolwiek, tylko przez pana. Czy one będą zachowane w tym głosowaniu? Skoro tajność głosowania przyjął pan no, jako naturalną konsekwencję wczorajszej reguły głosowania, to czy i zasady, według których to głosowanie i liczenie głosów się będzie odbywać, będzie takie jak wczoraj? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Informuję państwa, że w związku ze zgłoszeniem więcej niż jednego kandydata głosowanie odbędzie się w następujący sposób. Jako że z każdej izby zostało zgłoszonych po dwóch kandydatów do komisji skrutacyjnej, głosowanie będzie przebiegać w ten sposób, iż w odniesieniu do każdego z kandydatów w ramach izby należy oddać jeden głos przez zakreślenie w kółku liczby porządkowej przed nazwiskiem. Natomiast oddanie głosu na obu kandydatów lub na żadnego będzie głosem nieważnym. W związku z tym w ramach izby wybieramy jedną osobę spośród dwóch zgłoszonych. Teraz poproszę państwa członków zespołu o rozdanie kart do głosowania. Bardzo proszę. Przystępujemy do czynności rozdawania kart, panie sędzio. Bardzo proszę. I oczywiście zarządzam głosowanie tajne w związku z wnioskiem. To jest oczywiste.
Niezależnie od tego, mogłem poprosić o pomoc interpretacyjną, bo nie wiem, czy będziemy dobrze odczytywali pana
intek. Pana sędziego.
Po pierwsze zapytam, Bogdan Bieniek, Izba Pracy, czy mogę zabrać głos? A, dziękuję. Jestem członkiem tej komisji skrutacyjnej, która będzie liczyła głosy. Przed chwilą pan przewodniczący był łaskaw podać do publicznej wiadomości nowy tryb liczenia głosów. Mówił pan o stawianiu cyfry porządkowej przed nazwiskiem. Jako ten, który będzie liczył głosy, mam obawy, czy dobrze intencje pana przewodniczącego odbierzemy. Czy zechciał pan, by nam na piśmie te reguły określić, by cały zespół nie miał wątpliwości w czasie tego głosowania, jakie są zasady? Mam lekkie doświadczenie w liczeniu głosów, może nie tak duże jak sędzia Kozielewicz. Bardzo żałuję, że pana sędziego nie ma w tej komisji, bo swoim doświadczeniem na pewno nam by pomógł i wyjaśnił te wątpliwości. Natomiast żeby ten proces był transparentny, żebyśmy mieli te pana postanowienie na piśmie, byłoby nam po prostu łatwiej, to jako ten aprobant tylko komisji, ani nawet przewodniczący, o to gorąco do pana przewodniczącego apeluję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie sędzio. Pani sędzia Manowska, bardzo proszę. Rozumiem, że w tej kwestii.
Tak, w tej kwestii, panie przewodniczący. Małgorzata Manowska, Izba Cywilna. Ja również mam pytanie, czy rzeczywiście sposób procedowania od dnia wczorajszego się zmienił? Bo wczorajszy dzień od dzisiejszego różni się tylko tym, mimo że cały czas obstrukcja ze strony państwa sędziów jest, żeby nie dopuścić do odbycia tego zgromadzenia. Dzień wczorajszy różni się od dzisiejszego tym, że wczoraj był jeden kandydat zgłoszony, co wiadomo, jak się te głosy rozkładało, większość i mniejszość. Natomiast dzisiaj jest zgłoszona większa liczba kandydatów, gdyż ustawa nie mówi, ilu kandydatów ma być zgłoszonych, nie ogranicza tego. Mówi tylko, że z każdej izby ma być wybrany jeden członek komisji skrutacyjnej. Więc wydaje mi się, że państwo sędziowie Sądu Najwyższego powinni wiedzieć, że w przypadku, jeżeli mamy wybrać jednego z dwóch, jednego z trzech, jednego z czterech, zaczyna działać tak zwana większość względna, gdyż większość bezwzględna musiałaby być wprowadzona ustawą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Pani sędzio Romańska w tej kwestii.
Tak, dokładnie.
Bardzo proszę.
W związku z wypowiedzią pani.
Ale to za pan proszę, żeby było.
Dokładnie w tej kwestii. Otóż wczorajsze reguły prowadzenia tego głosowania ustalone osobiście przez przewodniczącego, bo nie przez zgromadzenie. I tylko przez przewodniczącego nam tutaj zaproponowane wyglądały tak. Każda izba zgłaszała swojego kandydata, po czym otrzymaliśmy kartę do głosowania, na której znajdowało się imię i nazwisko kandydata, znak plus, minus i zero. Wybory i wybór kandydata był dokonany wtedy, jeśli ten kandydat uzyskał większość głosów na swoje nazwisko. Te wybory przeprowadzone nie zostały, bo dla jasności, dlaczego trwało to tyle godzin, bo żaden kandydat nie uzyskał takiej większości. Żaden kandydat. W dniu dzisiejszym, no ja odniosę się do wystąpienia pani sędzi Manowskiej, jak zobaczę kartę do głosowania, bo jeśli okaże się, że karta do głosowania, którą zobaczę, odbiega od tej, którą widziałam wczoraj, to ja mam podstawy przypuszczać, że to głosowanie będzie prowadzone według innych reguł. Co do tego, czy z izby, każdej izby może być zgłoszony jeden kandydat w jednym głosowaniu, czy to jest głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, to zauważam, że to jest kwestia do ustalenia jej w regulaminie. To jest kwestia, o której to zgromadzenie powinno się wypowiedzieć w regulaminie, którego konsekwentnie od rozpoczęcia tych obrad nie ma. Natomiast pan przewodniczący w reakcji na wyniki poszczególnych głosowań dostosowuje sposób naszego procedowania no, do tego rezultatu, który zamierza osiągnąć. Przy czym te reguły pojawiają się ex post. One się pojawiły dzisiaj i jeszcze przekonuje nas się, że one są takie same, jakie obowiązywały wczoraj. Jeśli pan sędzia znajdzie mi w ustawie o Sądzie Najwyższym przepis, z którego będzie wynikało, jak ma przebiegać to głosowanie i że to jest głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami z izby, a wygrywa to głosowanie ten kandydat, który uzyska większość w tym głosowaniu, a nie większość tu na sali, jeśli pan nie znajdzie takie postanowienie w ustawie, to ja powiem, rzeczywiście to wynika z ustawy. Natomiast jeśli pan tego w ustawie nie znajdzie, to stwierdzę, że ta reguła gry wymaga ustalenia jej. Ustalenia jej nie ex post, po przeprowadzeniu przez jeden dzień nieustających głosowań, nie prowadzących do niczego, bo przewodniczący ustala, czy te głosowania mają przebiegać tak, czy inaczej. No, ja bym chciała wiedzieć, jak reguły tego głosowania będą ustalone, zanim ono się zacznie. Bo oświadczam, że jeśli karty będą się różnić, jeśli przy nazwiskach, niech to będzie dwóch kandydatów z izby, a jeśli ja przy tych nazwiskach zobaczę inne znaczki, jeśli reguła wejścia do komisji skrutacyjnej po przeprowadzeniu tego głosowania będzie inna niż wczoraj, to stwierdzam i mam do tego podstawy, że zasady tego głosowania będą inne niż obowiązywały wczoraj. A dlaczego inne? No wczoraj były takie, bo pan przewodniczący stwierdził, że one będą takie. Dzisiaj są inne, bo pan przewodniczący stwierdzi, że one dzisiaj będą takie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja zamykam dyskusję na ten temat, proszę państwa. Wyjaśniłem, w jaki sposób mają być oddane głosy w sposób jednoznaczny. Przypominam zatem raz jeszcze, jako że mamy dzisiaj zgłoszonych... Proszę mi nie przerywać, panie sędzio. Wyjaśniłem, w jaki sposób mają być oddane głosy. Przypominam raz jeszcze, że z uwagi na to, że zgłoszonych zostało więcej niż jeden kandydat w przeciwieństwie do procedowania w dniu wczorajszym, dzisiaj wybieramy kandydata, który w danej izbie, zgłoszony w ramach z danej izby, uzyska większość głosów. I to jest dość proste. Przez zakreślenie kółka wokół liczby porządkowej przed nazwiskiem. Notabene w tym zakresie nie odbiega ten sposób oddawania głosu od przewidzianego w ustawie we właściwym głosowaniu. W związku z tym bardzo proszę o rozdanie kart do głosowania. W jakiej sprawie, panie sędzio?
W sprawie głosowania, które da się odbyć.
Ale ja nie przewiduję w sprawie głosowania wniosków formalnych. Na jakiej podstawie pan zgłasza wniosek formalny? Już głosowanie jest zarządzone. Proszę o rozdanie kart do głosowania. Bardzo proszę państwa. I oświadczam, że nie dopuszczę do bezterminowego, bezpodstawnego przedłużania prac tylko w tym celu, żeby uniemożliwić zgromadzeniu wybór kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Ja bym prosił, żeby odnotować w protokole, że miałem wniosek formalny, który pan nie dopuścił do
Panie sędzie, ja przypominam, że jesteśmy w określonym momencie procedowania. Panie sędzio, przypominam, że jesteśmy w określonym momencie procedowania i proszę o zachowanie porządku na sali. Ja nie otrzymałem. I państwo prezydium też.
Proszę, karta.
Dziękuję.
Panie przewodniczący, plus, minus, co to ma znaczyć?
Wyjaśniałem już dwukrotnie.
Wszystkie osoby uprawnione otrzymały karty z Anima. Proszę wypełnić kartę. Nie ma obowiązkowości, bardzo proszę o rzucanie kart do urny. Proszę podchodzić pojedynczo. Zachowanie
no właśnie, mamy przyjść. Szanowni Państwo, uprzejma prośba, jako że trwa oddawanie głosów na salach po kolei, nie mam podstaw w związku z tym do zarządzania przerwy, bo trwa głosowanie, natomiast Państwo w salach, w których głosy są oddane, no oczywiście mają wolność w
poruszaniu się w ramach zasad bezpieczeństwa do czasu, kiedy komisja skrutacyjna liczy wyniki głosowania. Trudno mi przewidzieć, ile to będzie trwało. Ja ogłoszę przerwę, jak głosy ze wszystkich sal zostaną zebrane. A na razie mamy taki etap zbierania głosów, także jeżeli w sali A już głosy zostały oddane, a rozumiem, że zostały, to formalnie czekamy na ogłoszenie przerwy w związku z liczeniem głosów. Rozumiem, że wszyscy Państwo w salach oddali głosy. Bardzo proszę zatem komisję do przystąpienia do obliczania głosu. Zarządzam przerwę do godziny 15:30. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Słychać mnie na wszystkich salach? Bardzo proszę o uwagę, proszę Państwa, komisja jeszcze liczy głosy. Dostałem informację, że to jeszcze trochę potrwa. W takim razie przerwę wydłużam do godziny 16:30. Mam nadzieję, że do tego czasu głosy zostaną obliczone. Do 16:30. Tak. No bo musimy czekać na obliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi. Otrzymałem informację od członków komisji liczącej głosy, że jeszcze nie zostały one, to liczenie nie zostało ukończone. Uzgodniliśmy, że przerwę należy przedłużyć co niniejszym czynie do godziny 17:15. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie. Jak rozumiem, komisja licząca głosy obliczyła liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Bardzo proszę w takim razie pana sędziego o przedstawienie wyników głosowania.
Dzień dobry Państwu, Paweł Wiliński, Izba Karna Sądu Najwyższego. W imieniu komisji skrutacyjnej chciałbym przedstawić protokół z głosowania odzwierciedlającego 960 aktów wyborczych, które dokonaliśmy. Protokół trzeciego głosowania na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach na kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Komisja skrutacyjna w składzie, kolejność alfabetyczna, sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Bednarek, sędzia Sądu Najwyższego Bogdan Bieniek, sędzia Sądu Najwyższego Antoni Bojańczyk, sędzia Sądu Najwyższego Agnieszka Piotrowska, sędzia Sądu Najwyższego Paweł Wiliński. Wyłoniona w dniu 8 maja 2020 roku w toku prowadzonego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego w celu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po otwarciu urny wyborczej ustaliła, że znajduje się w niej 96 kart do głosowania. Komisja ustaliła w głosowaniu jawnym, że 10 kart Przepraszam, komisja uznała w głosowaniu jawnym 10 kart za karty nieważne w stosunku głosów członków komisji 4:1. Komisja ustaliła, że w głosowaniu tajnym na członków komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oddano 86 ważnych głosów według następującej kolejności. Jacek Grela, głosów za 35, przeciw 51, bez wstrzymujących. Marcin Krajewski, głosów za 9, przeciw 77, bez głosów wstrzymujących. Adam Roch, za 32, przeciw 54, bez głosów wstrzymujących. Jacek Wygoda, za 12, przeciw 74, bez głosów wstrzymujących. Marek Motuk, za 29, przeciw 57, bez głosów wstrzymujących. Igor Zgoliński, Za 15, przeciw 71, bez głosów wstrzymujących. Mirosław Sadowski. Za 32, przeciw 54, bez głosów wstrzymujących. Aleksander Stępkowski. Za 12, przeciw 74, bez głosów wstrzymujących. Zbigniew Korzeniowski. Za 31, przeciw 55, bez głosów wstrzymujących. Zbigniew Myszka. Za 14, przeciw 72, bez głosów wstrzymujących. Zatem żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów. Tu złożonych zostało 5 podpisów członków komisji. Zdanie odrębne i uwagi członka komisji, pani sędzi Sądu Najwyższego, Małgorzaty Bednarek. Odczytam. Zgłaszam wątpliwość co do sposobu oceny 42 kart do głosowania, na których sposób głosowania był odmienny od wskazanego przez przewodniczącego zgromadzenia ogólnego. Na kartach tych głosujący sędziowie przy każdym nazwisku pisali słowo nie. W mojej ocenie należy uznać te głosy za nieważne, zwłaszcza że komisja uznała, że głosy nieważnie oddane trzy karty, uznała za głosy nieważnie oddane trzy karty, na których zakreślono przy każdym nazwisku kółkiem liczby porządkowe i tu następuje podpis pani sędzi Małgorzaty Bednarek. Na tym treść protokołu się kończy. Chciałem ze swej strony tylko podziękować członkom komisji, państwa przeprosić, te 960 głosowań długo nam się liczyło, robiliśmy to skrupulatnie i chciałem stwierdzić, że gdy są jasne reguły, ta praca może sprawnie wyglądać. Do wszystkich państwa w związku z tym podziękowania członków komisji, a do wszystkich członków zgromadzenia ten dobry przykład. Dziękuję bardzo. Przekazuję treść protokołu razem z opieczętowaną kopertą na ręce przewodniczącego zgromadzenia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego protokołu, po pierwsze pragnę wyjaśnić, że komisja, która obradowała, nie jest komisją skrutacyjną, wbrew temu, co pan sędzia Wiliński stwierdził w toku odczytywania protokołu. Jest to komisja licząca głosy. Komisję skrutacyjną właśnie mamy powołać. Proszę o zachowanie spokoju. Po drugie stwierdzam, że sposób obliczenia wyników głosowania jest niezgodny ze wskazaniami i tym, jak karty zostały przygotowane do przeprowadzenia głosowania. To w jaki sposób głosowanie miało być przeprowadzone, zostało wskazane przed jego zarządzeniem i potem jeszcze powtórzone przeze mnie. Ja nie wiem, co Państwo widzą w tym zabawnego, ale nie będę się do tych reakcji odnosił. W związku z powyższym, niestety obawiam się, że czeka nas ponowne liczenie głosów zgodnie z zasadami, które były ustalone. Nie udzieliłem Panu głosu. Proszę Państwa, dobrze, proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju. Proszę o zachowanie spokoju. Pani sędzio, czy słyszała Pani, o co prosiłem przed chwilą?
ja zadałam pytanie panu przewodniczącemu. Oddałam głos w tym głosowaniu. Jako osoba...
Nie udzieliłem pani głosu. Zarządzam 15 minut przerwy. Proszę o spokój. Proszę o zachowanie spokoju. Proszę państwa, w ramach przerwy bardzo proszę, zapraszam państwa prezesów do siebie, do gabinetu. Powiedział. Wznawiam posiedzenie. Szanowni państwo, po intensywnej dyskusji i zasięgnięciu opinii państwa prezesów Sądu Najwyższego poszczególnych izb postanowiłem ogłosić przerwę w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego celem wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do wtorku do godziny 9 rano na salach, tak jak dotychczas było ustalone. Natomiast proszę jednocześnie państwa członków komisji zbierającej głosy, która sporządziła protokół przed przerwą, o pozostanie celem zabezpieczenia kart do głosowania. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Mogę prosić o
podziękowanie tego godzina 40. Część jest spoza, o, na szafę, bardziej na 10. Czy jest coś istotnego w tym, żeby to była godzina
9? Dobrze, w takim razie oczywiście, jeśli mogą z tym wiązać się trudności organizacyjne, przychylam się do wniosku pana sędziego. W takim razie modyfikuję, ogłaszam przerwę w zgromadzeniu do wtorku do godziny 10. Dziękuję bardzo. 10.